Ostatnia wieczerza to była uczta paschalna, święcona długą tradycją, sięgającą XIII wieku przed Chrystusem, czyli przez ponad 1200 lat Izraelici sprawowali takie uczty paschalne w swoich domach na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Ale co jest charakterystyczne w ostatniej wieczerzy? Że Jezus jakby nie nawiązuje do tego, co było, natomiast mówi o tym, co będzie. Czyli rozumie, że ta uczta ma swój korzeń, z którego wyrasta, ale ona nie była jakby celem sama w sobie. Ponieważ Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawia Eucharystię, wypełni to, co przeżywa jakby w znakach sakramentalnych, wypełni potem następnego dnia na krzyżu. Czyli mówiąc o ofierze Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, złoży taką ofiarę na krzyżu. Dlatego wszystkie wcześniejsze uczty paschalne, Jezus z apostołami przeżył cztery takie uczty. I te wcześniejsze nie miały takiego znaczenia jak ta zwana ostatnią wieczerzą. Ponieważ właśnie to jest ten moment, kiedy Jezus wyraźnie mówi, że wszystko się teraz wypełni. I dlatego ta uczta przechodzi do historii jako najważniejsza uczta, na jakiej Jezus się znalazł. Wiemy, że był Jezus u Szymona Faryzeusza, był u celników, był u Łazarza, był u teściowej Piotra. W wielu domach Jezus był, a najważniejszą ucztę spożył w tym bardzo określonym gronie 12 apostołów w wieczerniku. I właśnie wtedy ustanowił tajemnicę Nowego Przymierza, Eucharystię. I modli się, to jest dalszy ciąg tak zwanej modlitwy arcykapłańskiej. Jezus modli się, prosi za swoich uczniów, którzy pozostaną w tym świecie jako ciało obce, jako ludzie niechciani, ludzie, którzy będą oskarżani, którzy będą prześladowani, a jednocześnie to ci ludzie mają przekazywać światu dobrą nowinę, dzięki ich słowom inni będą wierzyć. Misja jest bardzo poważna, bardzo trudna. Przy sprzeciwie wielu ludzi. I dlatego Jezus poleca swojemu Ojcu tych dwunastu słabych ludzi, których wcześniej wybrał i którym najpierw poprzez przypowieści, przez cuda objaśniał tajemnicę swojej relacji z Ojcem, kiedy mówił, że ja i Ojciec jedno jesteśmy i że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przez Niego. I kiedy mówił, kto widzi mnie, widzi Ojca. I to było ważne, ta pedagogia Jezusa była bardzo ważna. On stopniowo mówił coraz więcej, na tyle, na ile apostołowie potrafili znieść, potrafili to przyjąć, ponieważ oni byli bardzo duchowo surowymi ludźmi, wziętymi od zwykłego rzemiosła. Inaczej niż faryzeusze czy saduceusze. Paweł apostoł, który dołącza do grona apostolskiego, po zmartwychwstaniu, po wyborze Macieja, To był człowiek rzetelnie wykształcony, ale taki był tylko on. Dobra szkoła Gamaliela, co miała, cieszyła się wielką powagą. Gamaliel cieszył się wielkim autorytetem wśród uczniów, ale to był tylko jeden taki Szaweł Starców, gruntownie wykształcony. Inni byli bardzo prostymi ludźmi. Mamy tutaj w Dziejach Apostolskich przesłuchanie przed Sanhedrynem. Co to był Sanhedryn? To było takie ciało kolegialne, rodzaj senatu, byśmy powiedzieli, w którym zasiadali teologowie różnych stronnictw, którzy mieli problem, ponieważ różnie definiowali wiarę, różnili się zasadniczo w wielu kwestiach. I to były tak zwane elity Izraela. I Paweł Apostoł wykorzystuje ten rozłam, który był w Sanhedrynie, aby skierować ich nienawiść względem siebie, a samemu uniknąć tej nienawiści. To było bardzo inteligentne posunięcie Pawła Apostoła. Postanowił mówić o zmartwychwstaniu, a saduceusze od razu zareagowali, bo oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. I powstał spór między nimi. I wtedy Paweł uszedł spokojnie z tego przesłuchania. Nawet został wzięty w obronę przez niektórych. No właśnie, różnice prowadzą do sporów. Zawsze jest tajemnicą, że człowiek z tego samego słowa, z tego samego objawienia wyprowadza bardzo różne wnioski. Jedni mówią, że jest zmartwychwstanie, a inni mówią, że nie ma zmartwychwstania. Jedni mówią, że są aniołowie, a inni mówią, że nie ma aniołów. Jedni mówią, że jest dusza nieśmiertelna, a inni mówią, że nie ma duszy nieśmiertelnej. To są zupełnie przeciwieństwa. Trudno się dziwić, że w tym rozdwojeniu elit gubił się prosty człowiek. Zawsze tak jest, że kiedy gubią się duchowo elity, będą się gubić zwykli ludzie. Będą zdezorientowani. Ciekawe, że w Starym Testamencie prorocy, którzy nie należeli do kręgów kapłańskich, krytykowali kapłanów i wypowiadali bardzo karcące słowa. Bóg wielokrotnie mówił, że ci źli pasterze rozproszyli jego lud i teraz są jak owce bez pasterza, że się pogubiły te owce, że są poranione, że nie mają pokarmu, że wrogowie ich rozszarpują. Dlatego bardzo ważną rzeczą była posługa Pawła, który w jednym kościele gromadził nawróconych z judaizmu, ale też nawróconych z pogaństwa. I tak powstał Kościół z nawróconych ludzi. Nasz Kościół współczesny powstaje z ochrzczonych ludzi. Ale jest różnica, kiedy Kościół powstaje z nawróconych, a kiedy powstaje tylko z ochrzczonych. Wszystkie problemy potem są odłożone na potem z tymi ochrzczonymi. Paweł Apostoł w swojej mądrości, w swojej przenikliwości również, mając Ducha Bożego, wiedział, jakie to ważne jest prowadzić ludzi do nawrócenia. Także dzisiejszy psalm, który śpiewaliśmy, strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem, psalm 16, on wyraźnie mówi, że człowiek ma się powierzyć opiece Bożej. Żeby w tym świecie, w którym są różne zdania, różne poglądy, stronnictwa, konflikty, rozłamy, powierzyć się Bogu. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Prowadź mnie, zachowaj mnie, bo chronię się do Ciebie. My często szukamy jakiegoś azylu u innych ludzi. Szukamy jakiejś przystani duchowej. Chcielibyśmy się duchowo do kogoś przytulić, żebyśmy czuli się bezpieczni. Ale ludzie zawodzą. Tym, który nie zawodzi nigdy, jest Bóg. I dlatego trzeba iść drogą, którą wskazuje psalmista. Zachowaj mi, Boże, bo chronię się do Ciebie. Nie chronię się u ludzi, bo ludzie zawodzą. Chronię się do Ciebie, Boże. Ty jesteś moim pasterzem. Moje serce się cieszy i dusza raduje. Nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. No właśnie. Chrześcijanin to jest człowiek, który ma to doświadczenie, że Pan go ocalił. Pan mu go przeprowadza przez wszystkie sytuacje trudne, przez wszystkie niebezpieczeństwa. I ma to przekonanie, że każda następna niebezpieczna sytuacja jest mu dana, aby doświadczył cudownej opieki Boga. Że Bóg w tym momencie, w tej sytuacji nie zostawi mnie. Że nie jestem sam. To jest bardzo ważne. Ta świadomość. Nie jestem sam. Jest ten, który mnie ochrania. Jest Bóg. Amen.